Wsłuchując się w słowa apostoła Pawła zapisane w drugim liście do Koryntian, sformułowaliśmy ostatnio wniosek, że wszyscy chrześcijanie, czy to początkujący, czy już dojrzali, doświadczeni, potrzebują stałej duchowej odnowy, która możliwa jest jedynie wtedy, gdy w życiu człowieka wierzącego na co dzień obecny jest Chrystus i gdy On dominuje. W sposób naturalny każdy chrześcijanin ma skłonność do przywiązywania zbyt wielkiej wagi do spraw materialnych, doczesnych i potrzebuje nieustannego poddawania się przemieniającemu oddziaływaniu Ducha Bożego, żeby patrzeć na życie z właściwej perspektywy, perspektywy nieprzemieniającej, wiecznej. Chrześcijanie żyjący w osobistej więzi z Chrystusem nie tracą swego czasu i energii głównie na zabieganie o sprawy ziemskie, nietrwałe, ale koncentrują się na sprawach duchowych, wiecznych. Nauka, polityka, kultura, ekologia to tylko niektóre z dziedzin, którym swoją energię, zdolności i wiedzę poświęca dzisiaj wielu ludzi, w tym także i chrześcijan. Wszystkie wymienione dziedziny mają swoje miejsce w naszym życiu, również w życiu ludzi wierzących, ale żadna z nich nie powinna się stać namiętnością pochłaniającą nas. Łatwo w takim stopniu zaangażować się w jakąś działalność czy sprawę, czasem bardzo powiązaną z osobistymi korzyściami, że nie sposób zachować odpowiedniego dystansu. Traci się wtedy właściwą perspektywę. Szczerze poświęcamy się pracy, ale możemy zapomnieć, że naszym pierwszorzędnym celem na ziemi, naszą główną namiętnością, powinna być chęć służenia Bogu i podobania się Bogu. A Bogu podobamy się wtedy, kiedy przepływająca przez nas miłość Jezusa jest jak gdyby zaraźliwa, promieniuje z nas i prowadzi ludzi grzesznych do pojednania się z Jezusem. Kiedy ten nasz pierwszorzędny cel jest klarowny, potrafimy skoncentrować się w życiu na sprawach Bożych. I to chroni nas przed rozpraszaniem się sprawami tego świata. Nie postrzegajmy życia w kategoriach widzialnych, ziemskich wartości. O to apeluje apostoł. Patrzmy raczej na nie przez pryzmat wartości wiecznych. Taka perspektywa uwalnia od przytłaczającego dążenia do posiadania rzeczy materialnych. Boża perspektywa wieczności pozwala nam sięgać wzrokiem dalej, poza niepewność o najbliższą przyszłość naszego życia, czy w ogóle losu ludzkości. Chrześcijanie odnowieni duchowo nie mogą być zniewoleni przez posiadane przez siebie rzeczy. Oczywiście nie ma nic złego w posiadaniu i docenianiu dóbr ziemskich, ale nie można zachłannie pragnąć coraz więcej i więcej. Choć to przyjemnie posiadać i kupować, nie przywiązujmy się jednak do rzeczy materialnych. Chrześcijanie doświadczający duchowej odnowy nie przywiązują wagi do rzeczy materialnych. Paweł wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. W końcowych wierszach 4 rozdziału 2 listu do Koryntian znajdujemy takie słowa apostoła. Nasze krótkotrwałe, błahe utrapienia prowadzą nas do nieustannej, wielkiej chwały. Nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz kierujemy wzrok ku temu, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa na wieki. Rzeczy ziemskie szybko przemijają. Nie trzeba się więc do nich przywiązywać. Raz po raz zapominamy, że to, co cenne dzisiaj, jutro może okazać się bezwartościowe. Na przykład zdarza się, że na giełdzie jakaś waluta może być w danym czasie bardzo mocna i inne kraje chętnie wymieniają na nią swoje pieniądze. Ale wobec szybko zmieniających się warunków ekonomicznych ta sama waluta, jeszcze wczoraj tak wartościowa, nagle dzisiaj może stracić bardzo wiele na wartości. Wtedy handel staje się niezmiernie trudny. Turyści posiadający ową bezwartościową walutę w obcym kraju będą mieć trudności, żeby dostatecznie korzystnie ją wymienić. Jakże smutny to obraz, kiedy ludzie, zwłaszcza ci starsi, po 50 czy po 60-letnim okresie życia wciąż zajmują się sprawami materialnymi i pozostają samolubnymi egoistami. Ciągle chcą jeszcze czegoś więcej, więcej pieniędzy, więcej rozrywki, więcej dóbr. Tacy ludzie są niewolnikami swoich namiętności. Nie są szczęśliwi, bo nigdy nie są usatysfakcjonowani. Wiedzą, że dobra materialne nie są trwałe i że ich doczesne życie szybko dobiegnie końca. I ta świadomość prowadzi ich do rozpaczy. Jakże inna jest perspektywa, z której patrzy na życie człowiek ufający Bogu. Człowiek, który patrzy, jak pisze apostoł Paweł, nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, podkreśla apostoł, jest wieczne. Chrześcijanie, którzy przeżywają duchową odnowę, mają pewność co do przyszłości. Wiedzą, że niebo jest rzeczywistością. Apostoł, choć doznał w życiu wiele cierpień, tak pisze o wspaniałej przyszłości, o pewności nieba. Czytam od początku 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Wiemy na pewno, że namiot, w którym mieszkamy tu na ziemi, ulegnie zniszczeniu. Mamy jednak mieszkanie w niebie, którego nie budowała ręka ludzka. Dom od Boga, wieczno trwały. Dopóki jesteśmy w tym namiocie na ziemi, nie ustają nasze westchnienia i dlatego gorąco pragniemy przenieść się do mieszkania w niebie. Obyśmy tylko byli wtedy ubrani, a nie nadzy. Jak długo mieszkamy w tym namiocie, ciężko wzdychamy i nie chcemy być pozbawieni odzienia, ale chcemy przyodziać nowy strój. W ten sposób to, co śmiertelne, będzie wchłonięte przez życie. Bóg przygotował nas do tego, dając nam zaczątek ducha. To jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii. Przejmująca jest ta świadomość, że Bóg ma w niebie wieczny dom dla nas, dla wszystkich wierzących. C.S. Lewis napisał kiedyś: nikt nie jest gotów do życia na ziemi, dopóki nie jest przygotowany do życia w niebie. Nikt nie jest gotowy do życia na ziemi, dopóki nie przygotuje się do życia w niebie. Kiedy raz ustalimy, że nasz wieczny dom jest domem w niebie, będziemy spokojnie stawiać życiu czoła. Wiemy bowiem, dokąd zmierzamy. Mamy pokój, bo wiemy, że po śmierci znajdziemy się u boku Pana. W tym urywku listu apostoł Paweł pisze o kilku ważnych rzeczach dotyczących przyszłości. Porównuje nasze ciało do namiotów. Jeśli chociaż raz spędziliśmy urlop pod namiotem, wiemy, jak mizerną ochronę on zapewnia. Jak słabą ma konstrukcję. Trzepocze na wietrze i może się zwalić za jednym silniejszym podmuchem. Zdarza się, że przecieka na deszczu i często jest w nim chłodno. W sumie namiot jest bardzo czymś nietrwałym i mizernym. I tak też apostoł określa nasze ciało. Pisze: nie zamartwiajmy się. Nic wielkiego się nie stanie, jeśli nasze namioty się zniszczą. Bóg zbudował dla nas w niebie wieczny namiot, wieczny dom. Drogi przyjacielu, może zbyt mało o tym myślimy. A przecież to tak wspaniała prawda, tak wspaniała przyszłość. Jeżeli żyjemy w mocy zamieszkującego w nas zmartwychwstałego Chrystusa, posiadamy absolutną pewność co do wieczności. Wiemy, dokąd pójdziemy, kiedy nasze życie na ziemi się skończy. Apostoł pisze o tym w taki sposób: w tym doczesnym namiocie wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Czy nie jest to prawdą? Życie nasze nie jest łatwe. Wzdychamy, obciążeni balastem różnych problemów, czyhających na nas przeciwności, trudów. Oczekujemy na to, że Pan przyjdzie powtórnie, zanim umrzemy. Tęsknimy, żeby odejść już w to miejsce, które Bóg dla nas przygotował. Wielu chrześcijan, obciążonych kłopotami, nastawia ucha jedynie na łatwą Ewangelię. Jednak musimy spojrzeć na życie z Bożej perspektywy i naprawdę uwierzyć w istnienie wspaniałej przyszłości. Wtedy możemy żyć w pokoju. Pewien misjonarz, autor pieśni, poeta, każdego poranka po przebudzeniu otwierał drzwi, spoglądał w niebo i mówił: Panie Jezu, może to już dzisiaj. Bardzo mocno wierzył w wieczną nadzieję, o jakiej pisze apostoł. Bóg jednak przewidział, że możemy mieć tendencję do powątpiewania w Jego cudowne obietnice. Dlatego, jak pisze apostoł Paweł, Pan zesłał nam Ducha Świętego, dał nam zadatek Ducha. Duch Boży zamieszkuje w nas. Zesłany nam Duch Święty to inaczej Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jak pisze apostoł w liście do Kolosan, Bóg chciał nas zapewnić, że niebo jest naszym wiecznym domem. Duch Święty, który w nas zamieszkuje, jest tego gwarantem. Pan Bóg dał nam jako rękojmię Ducha Świętego. Świat może nas wyśmiewać, ale my cieszmy się błogosławieństwem wspaniałej nadziei życia wiecznego. Żyjmy teraz, nie bojąc się przyszłości. Odnowiony duchowo chrześcijanin nie obawia się jutra. Jest zainteresowany przede wszystkim sprawami wieczności. Ale przebywając tutaj na ziemi, pragnie żyć tak, by podobać się Bogu. W 5 rozdziale 2 listu do Koryntian czytamy dalej, począwszy od wiersza 6. Zawsze więc mamy nadzieję, choć wiemy, że dopóki tkwimy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. W swoim postępowaniu kierujemy się jednak wiarą, a nie wiedzą. I trwając w wierze, wolelibyśmy raczej opuścić mieszkanie naszego ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego dokładamy starań, aby zyskać przychylność Pana, niezależnie od tego, czy już jesteśmy w domu, czy jeszcze na obczyźnie. Tak czy inaczej, każdy z nas musi stanąć przed sądem Chrystusa, gdzie czeka go zapłata za czyny dobre lub złe, jakich dokonał w życiu. Chociaż tęsknimy za niebem, naszym głównym celem jest podobanie się Bogu już tutaj na ziemi. Cokolwiek robimy, czy uczymy się, czy wychowujemy dzieci, czy pracujemy, albo też odpoczywamy, czy służymy innym, nie możemy mieć wyższego celu niż ten. Służenie Bogu, podobanie się Bogu. Jeśli mamy ten właściwy cel, wtedy możemy być pełni ufności, jak pisze apostoł. Możemy mieć satysfakcję, radość we wszystkich sferach naszego życia. Bo kiedy wiemy, że podobamy się Bogu, wtedy jesteśmy dziećmi szczęścia. Możemy odważnie chodzić w wierze, kroczyć w wierze, w zaufaniu Chrystusowi, bez względu na przeciwności czy skierowaną przeciwko nam krytykę. Wszelkie wzloty i upadki stają się dla nas właściwie cennymi doświadczeniami, bo wiemy, że to suwerenny Bóg kształtuje nasz charakter, żebyśmy mogli przynieść Mu jeszcze większą chwałę. Tak, trudno być przygnębionym i zgorzkniałym, skoro wiemy, że codziennie odnawia nas moc Chrystusa, który zamieszkuje w nas. Trudno jest nas pogrążyć, kiedy naszym celem jest podobanie się Panu. Przypominamy trochę korki pływające po wodzie. Można je zanurzyć, ale zawsze wypłyną, wyskoczą szybko na powierzchnię. Kiedy podobamy się Bogu, właśnie żyjemy w ten sposób. Posiadamy radość i posiadamy pokój, Jego pokój. Nie usiłujemy przypodobać się wszystkim dookoła, bo wtedy stracilibyśmy równowagę. Angażujemy się w różne sprawy i gubimy właściwą perspektywę, jeśli zapominamy o tej priorytetowej sprawie, o tym, że żyjemy dla Boga i z Bogiem. Priorytety mogą nam się wtedy pomieszać, bo zapominamy o celu nadrzędnym, o podobaniu się Bogu. Nie patrzmy na życie i jego problemy z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ wtedy ujrzymy tylko ograniczenia. Spójrzmy na życie z Bożej perspektywy, z perspektywy wieczności, a wtedy nasze życie nabierze zupełnie innego wymiaru i sensu. Będzie miało wspaniały cel – podobać się Bogu już tutaj na ziemi i przebywać z Nim potem, wiecznie, w niebie. Niektórzy chrześcijanie uważają, że dzisiaj w dobie demokracji nie wypada nikomu żarliwie opowiadać o Chrystusie, bo nie wypada nikogo do niczego nakłaniać. Pragnąc uchodzić za nowoczesnych, chrześcijanie przestali więc zachęcać innych do pójścia za Chrystusem. Uważają, że tak zwani porządni ludzie nie pętają się po ulicach czy domach i nikogo do niczego nie namawiają. W rezultacie często nie składają świadectwa o Chrystusie w ogóle. Uważają, że wystarczy prowadzić porządne, a często i wygodne życie. Są i tacy chrześcijanie, którzy wierzą, że zbawienie jest wyłącznie wynikiem Bożej interwencji. Nie czują więc potrzeby przekonywania innych do naśladowania Chrystusa. A przecież pierwszorzędnym celem każdego duchowo odnowionego chrześcijanina jest przekazywanie wieści o Jezusie Chrystusie bliźnim, swoim sąsiadom, swoim krewnym, znajomym z pracy, przekonywanie grzeszników, by się opamiętali i uwierzyli, by zostali uratowani. To jest bardzo ważne zadanie każdego wierzącego i to zawsze podoba się naszemu niebiańskiemu Ojcu. A mamy żyć tak, by podobać się Bogu. To jest nasz główny cel. Apostoł podkreśla więc, jak czytamy dalej, świadomi odpowiedzialności przed Panem, nakłaniajmy ludzi do wiary. Bóg przejrzał na wskroś nasze sumienia. Nie trzeba nam szukać jeszcze raz poręki za siebie u was. Chcemy natomiast dać wam podstawę do tego, abyście byli z nas dumni i mogli dać odprawę tym, którzy obnoszą swoją chlubę na pokaz, nie mając jej w sercu. Jeśli straciliśmy rozum, to dla Boga. Jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to z waszą korzyścią. Apostoł wyraźnie stwierdza, że osoba opowiadająca o Chrystusie może być przez innych uznana za szaloną. Tak było w przypadku apostołów nieraz. Wiemy, że Pawła wiele razy uznawano za szaleńca, ale apostoł pisze tutaj, nie szkodzi. Jeśli nawet oszalałem, to dla Boga. Chrześcijanin jest człowiekiem posłusznym Bogu, a nie ludziom. To, co wydaje się czasem ludziom szalone, jest mądrością Bożą. Nie zapominajmy, jak traktowano nieraz proroków w czasie Starego Testamentu, Starego Przymierza. Podobnie było z apostołami. To świat, ukształtowany przez człowieka, ze swoim systemem reklamy, korupcji, konkurencji, stoi na głowie i dlatego uważa prawdy Ewangelii za szalone. Za szalone uznaje opowiadanie o zmartwychwstaniu, o zbawieniu i o życiu wiecznym. A to przecież fundamenty nauczania biblijnego, oparte o fakty, o działanie Boga w historii, uwieńczone życiem, śmiercią, powstaniem z martwych i wstąpieniem do nieba Bożego Syna, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin musi podjąć w swoim życiu decyzję, czy chce być Bogu posłuszny. Jeśli tak, to musi świadczyć o Chrystusie. Ma zadanie mówić o Nim, jako Zbawicielu, wskazywać na Niego swoim życiem. Człowiek wierzący ma składać świadectwo o Chrystusie, nie zważając na koszty. Skoro raz postanowimy zignorować ludzkie obelgi, ludzką krytykę, staniemy się wolni. Nie bądźmy tchórzami. To jasne, czynimy to nie w oparciu o własną siłę charakteru. Pozwalamy raczej, by czynił to mieszkający w nas Chrystus. Jako poddani pozwalamy swemu Panu, by posługiwał się naszymi zdolnościami, naszym intelektem, naszymi emocjami, talentami, naszym głosem, jako instrumentem w Jego służbie. Billy Graham jest przykładem człowieka, który przynosi Bogu zadowolenie. Ma ponad 70 lat i zwiastuje Ewangelię z górą lat 45. Niektórzy zastanawiają się, kiedy przestanie to czynić, albo czy zwolni tempo i czy zacznie wreszcie cieszyć się urokami życia. Wydaje się jednak, że Billy Graham będzie głosić Ewangelię aż do chwili, gdy Pan zabierze go do siebie, bowiem nadal sprawia mu radość przynoszenie Bogu chwały i przekonywanie ludzi o możliwości zbawienia. Jego przykład jest na pewno godzien naśladowania. Przekonywanie ludzi do kroczenia za Chrystusem jest naszym największym zadaniem. Bez Chrystusa bowiem nikt nie może otrzymać daru życia wiecznego. Jeśli więc znamy Chrystusa, Jeśli On zamieszkuje nas poprzez Ducha Świętego, to nie możemy milczeć, nie możemy pozostać egoistami. Musimy dostrzegać potrzeby innych i wskazać im tego, który może im pomóc. Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.